dzisiejszej liturgii modliliśmy się psalmem 30, który często nosi tytuł Podziękowanie za wybawienie od śmierci. Bo faktycznie cały ten psalm jest zbudowany z takich kontrastujących ze sobą obrazów, które mówią o jakimś takim doświadczeniu umierania, śmierci, końca i doświadczeniu wybawienia z tego stanu przez Boga. Bo psalmista mówi, że schodził do grobu, ale teraz został wywołany z krainy umarłych. Mówi o tym, że gniew Boga trwał tylko przez chwilę, ale teraz łaska, która trwa przez całe życie. Że był taki moment, kiedy w jego życiu był obecny płacz wieczorny, ale teraz jest poranna radość, poranne wesele. Że był moment, kiedy śpiewał żałobny lament, a teraz został on zamieniony w taniec. Do tego stopnia widać te kontrastujące obrazy, że w liturgii godzin, kiedy modlimy się tym psalmem, to zawsze do psalmów jest też dodany taki chrystologiczny tytuł tego psalmu, ale też jakiś cytat czy z Pisma Świętego, czy z Ojców Kościoła, który ma nadać jakiś klucz do interpretacji. I w wypadku tego psalmu jest to zdanie pochodzące od świętego Jana Kasjana, ojca z IV wieku. Zdanie mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki. Że jest to psalm, który opowiada właśnie o dziękczynieniu Chrystusa za wybawienie od śmierci i podniesienie ze śmierci w zmartwychwstaniu. I faktycznie widać w tym psalmie takie wielkie pragnienie tego psalmisty, żeby z tego doświadczenia śmierci być wybawionym. I przeciekawy jest argument, który podaje psalmista w tej modlitwie Panu Bogu, dlaczego powinien go podnieść do życia, dlaczego powinien go wybawić od śmierci. Bo mówi psalmista: Panie Boże, moja śmierć w żaden sposób Ci się nie przysłuży. Nie będziesz miał żadnej korzyści z mojej śmierci. No bo czy może Cię wychwalać ktoś, kto umarł? Czy może Cię wychwalać ktoś, kto już nie żyje? Przecież umarli nie chwalą Pana. Nie mogę Cię już wysławiać, jak umrę. Także w psalmie 88 jest podobna argumentacja. Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Także w księdze proroka Izajasza jest postać króla Ezechiasza, który też w podobny sposób woła do Pana Boga. Zaiste, nie Szeol Cię sławi, ani śmierć wychwala Ciebie. Żywy, tylko żywy Cię wysławia. Jakoś od razu przypominają się tu słowa świętego Ireneusza, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. Chwałą Boga jest człowiek żyjący. Chcę żyć, żeby Cię wychwalać. Ale piękne w tym psalmie również jest takie doświadczenie psalmisty, który widzi, że jak się dzieje mu dobrze w życiu, jak wszystko jest po jego myśli, to wtedy bardzo łatwo można wpaść w pychę, w takie złudzenie, że ja jestem mocny, że nad wszystkim panuję, że zbawienie jest w moich własnych rękach, w moich własnych siłach. I mówi psalmista: zbyt pewny byłem siebie, mówiąc, nigdy się nie zachwieję. I wtedy Pan Bóg daje mu takie doświadczenie zachwiania, takie doświadczenie, jakby go opuścił, żeby znowu mógł wrócić psalmista do tej postawy pokory, do tej świadomości: no nie, wszystko jest w rękach Boga, nie w moich rękach. Zbyt pewny byłem siebie, mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Jeżeli nam się wydaje, że są takie grzechy, co do których spokojnie, ja nigdy nie jestem w stanie upaść w to, że na pewno tego nie zrobię, kiedy z jakąś taką wielką lekkością oceniamy innych ludzi, mówiąc, a jak on mógł to zrobić, ja bym nigdy się tak nie zachował. To warto sobie przypomnieć te słowa psalmisty. Może zbyt pewny jestem siebie, może zbyt szybko sobie mówię, nigdy się nie zachwieję, bo nie wiem. Nie wiem, jak się zachowam, bo nie wiem, co się wydarzy w moim życiu. Bacz, póki stoisz, żebyś nie upadł. Bądźmy tu ostrożni, nie oceniajmy zbyt szybko, nie deklarujmy zbyt szybko, że ja nigdy. Ale zawsze trzeba pamiętać, że nawet jeżeli nie upadłem w pewne grzechy, to może dlatego, że właśnie łaska Boża mnie uchroniła przed tym. Może dlatego, że nigdy nie miałem okazji do tego. Może dlatego, że gdybym tylko miał okazję, to bym upadł, ale Pan Bóg mnie ochronił i po prostu nigdy nie stanąłem w takiej sytuacji. I ostatnia myśl do tego dzisiejszego psalmu jest związana z tym, że mogą zastanawiać takie słowa psalmisty, że gniew Boga trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Mogą zastanawiać, no bo przecież często mówimy, że Bóg się nie gniewa, że Bóg przecież nie jest emocjonalny, nie jest rozkapryszoną nastolatką, która się fochnęła na człowieka. Ale jak rozumieć zatem ten gniew Boga? Wydaje mi się, że chyba najlepszym obrazem jest zobaczenie, że gniew może być takim faktorem miłości i takiej głębokiej troski o drugiego człowieka. To trochę w takiej sytuacji, jakby na przykład rodzic szedł z dzieckiem i zobaczyłby, że dziecko mu się wyrwało i wybiegło na jezdnię i przejeżdża samochód i niewiele brakło, a ten samochód by potrącił to dziecko i wtedy ten rodzic reaguje naturalnie gniewem. Co robisz? Dlaczego to zrobiłeś? Ale czego wyrazem jest ten gniew? Jest wyrazem miłości i troski. Zależy mu na tym dziecku i chce ochronić to dziecko. Gniew nie jest wtedy wyrazem jakiejś przemocy. Gniew nie jest wyrazem jakiegoś pragnienia zrobienia jakiegoś zła. Jest wręcz przeciwnie. Jest wyrazem najgłębszej miłości i wtedy trzeba zareagować gniewem. Kiedy życie kogoś jest zagrożone, to trzeba zareagować mocno. Wtedy ten rodzic nie może powiedzieć: dziecko kochane, no nie wybiegaj na jezdnię, może się coś stać. No wtedy trzeba zareagować po prostu mocno, bo kocham. Więc gniew Boga to jest wyraz Jego miłości i troski. Gniew Boga mówi: zależy mi na Tobie, traktuję Cię poważnie, traktuję Cię po partnersku, traktuję Cię serio. Dlatego muszę Ci powiedzieć, że to, co robisz, jest złe. To, co robisz, zagraża Ci, bo chcę Cię ochronić. Ale równocześnie tradycja biblijna mówi, że ten gniew właśnie trwa tylko przez chwilę, ale Jego łaska trwa cały czas. W Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale jest podobnie powiedziane, że kara Boża, gniew Boży trwa do 3-4 pokolenia, a Jego miłosierdzie do 1000. Ale dosłownie tam w tekście jest użyta liczba mnoga do 1000 pokoleń, czyli mówią rabini żydowscy, że minimum do 2000 pokolenia. A co to oznacza? Że Bóg jest 500 razy bardziej miłosierny niż sprawiedliwy, karzący. Bo Jego kara, sprawiedliwość trwa tylko do 4 pokolenia, ale miłosierdzie do 2000. 500 razy więcej w Bogu jest właśnie tego przymiotu miłosierdzia niż tego przymiotu gniewu, kary, sprawiedliwości. Warto dzisiaj też tego doświadczyć, że nawet jeżeli czasami mamy takie przeświadczenie, że Bóg się na nas gniewa, to nie jest to coś skierowane przeciwko nam, ale jest to wyraz Bożej miłości, który chce mnie ochronić, który nie chce żadnego zła w moim życiu. Dlatego daje mi takie doświadczenie, mówiąc: kocham Cię, to Ci zagraża. Bądź ostrożny. Amen.